Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Gość dnia Radia Rodzina. Dzisiaj taka okoliczność nietypowa, ponieważ 17 grudnia obchodzimy Dzień bez przekleństw i pomyślałam, że to jest doskonały moment na to, by porozmawiać o kulturze języka polskiego, ale by zrobić to jak najlepiej, zaprosiłam do rozmowy, myślę, że wyjątkową postać, zwłaszcza, że tutaj z naszego lokalnego środowiska, pani magister Joanna Kostrzewa, wykładowczyni akademicka, dyplomowana nauczycielka języka polskiego, współautorka podręczników szkolnych do języka polskiego, autorka licznych publikacji dla nauczycieli i uczniów oraz doradczyni metodyczna do spraw języka polskiego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, choć można by wymieniać o wiele, wiele więcej. Ale witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Cieszę się, że udało nam się spotkać. I na samym początku tej rozmowy chciałabym w ogóle zapytać o to, czym jest kultura języka polskiego.
Sądzę, że kultura języka polskiego jest to dbałość o piękne, świadome korzystanie z języka polskiego, który, może to zabrzmi górnolotnie i patetycznie, ale tak naprawdę jest narzędziem, dzięki któremu my budujemy naszą świadomość i tożsamość narodową. Jest to dbałość o to, jak korzystać z języka zarówno w mowie, jak i w piśmie. Kiedy pomyślimy sobie o składnikach kultury języka, takich jak poprawność językowa, estetyka języka, etyka języka i sprawność językowa, to ta definicja, którą podałam na samym początku, wydaje się być bardzo słuszna. Poprawność językowa jest to przestrzeganie zasad poprawności językowej, ortograficznej, interpunkcyjnej. Estetyka języka jest to takie wykorzystanie naszego zasobu językowego, bogactwa leksykalnego, aby nasze wypowiedzi były harmonijne, aby trafiały do właściwego odbiorcy, aby we właściwy sposób były przez niego zrozumiane i żeby realizowały rozmaite funkcje językowe. Etyka języka jest związana z tym, aby korzystać z języka w taki sposób, aby dostosowywać się do sytuacji komunikacyjnej. Wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość, co w jakiej sytuacji można powiedzieć, napisać. Jest to niepropagowanie mowy nienawiści. Jest to związane z etyką języka. No i oczywiście etyka języka to również niekorzystanie z wulgaryzmów w nieuzasadnionych sytuacjach. I te trzy składniki kultury języka prowadzą nas w prosty sposób do czwartego, do sprawności językowej, bo jeżeli przestrzegamy zasad poprawności, jeżeli dbamy o estetykę naszej wypowiedzi, o etykę, jesteśmy po prostu sprawni językowo.
A czy ta mowa jest poniekąd wizytówką każdego z nas?
Sądzę, że tak. Mowa, to w jaki sposób się wyrażamy i w mowie, i w piśmie, jest wizytówką każdego człowieka, bo tak naprawdę, kiedy zaczynamy się wypowiadać, to mowa nasza podlega tak zwanemu pierwszemu wrażeniu. Często tak jak nasza mowa ciała, nasz wygląd. W związku z tym wypowiadając się, dajemy o sobie mnóstwo informacji. Informacji o naszej, nie wiem, osobowości, o naszych pasjach, o naszej kulturze osobistej, no i nierzadko też o naszym wykształceniu. Dlatego warto zwracać uwagę na to, jak mówimy, co mówimy, aby budować pozytywny obraz naszej osoby.
Myślę też sobie, że może to jest takie oczywiste, ale człowiek w swym życiu znajduje się w wielu różnych sytuacjach. O tym też pani w międzyczasie zdążyła wspomnieć. Każda z nich, z tych sytuacji, różni się od siebie chociażby rangą. Bogactwo naszego ojczystego języka daje nam jednak pewne wskazówki, w jaki sposób należy się wypowiadać. Zatrzymajmy się na chwilę przy stylach języka polskiego.
To bardzo ważny aspekt tworzenia naszych wypowiedzi, związany z tym właśnie, tak jak pani powiedziała, gdzie przebywamy, z kim przebywamy, czym się zajmujemy. Ja inaczej zwracam się do moich uczniów. Czuję, że jestem za nich odpowiedzialna, za poszerzanie ich bogactwa językowego, za doskonalenie ich umiejętności związanych z poprawnością językową. W sytuacji codziennej z przyjaciółmi, z rodziną też wyrażam się zupełnie inaczej. I jest to związane właśnie z tym, żeby dostosowywać język do sytuacji komunikacyjnej i to rzeczywiście robimy. I warto mieć rzeczywiście świadomość i stylów języka polskiego i warto też mieć świadomość żargonów, czym one się od siebie różnią, żeby właśnie być jak najbardziej etycznym w wypowiadaniu się w mowie i w piśmie. Teraz bardzo dużo mówimy o języku młodzieżowym. Ja przyznam, że z młodzieżą przebywam cały czas. Jest to związane z moją pracą zawodową. No i muszę powiedzieć, że z przyjemnością śledzę chociażby plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. Jestem co roku zaskoczona innowacyjnością młodzieży, ich kreatywnością. Wielu z tych określeń po prostu nie rozumiem, ale tutaj moi uczniowie, moi wychowankowie, właśnie tutaj pozdrawiam serdecznie klasę trzecią A drugiego liceum ogólnokształcącego. Moi wychowankowie niejednokrotnie mi podpowiadają, co oznaczają poszczególne wyrażenia, zwroty, słowa. Tłumaczą mi również rozmaite sytuacje komunikacyjne i takie w rzeczywistości i w sytuacjach internetowych. I są takie wyrażenia, które zostają w mojej pamięci naprawdę na długo. Do dziś korzystam ze sformułowania z wyrazu jesieniara, bardzo przypadło mi do gustu. Niezwykle pojemnym słowem dla mnie okazało się słowo dzban, również stworzone przez młodzież, no a teraz mamy sigmę. No, nie korzystam z tych sformułowań na co dzień, bo one nie wchodzą na co dzień do mojego zasobu leksykalnego, ale pokazują właśnie tę kreatywność młodzieży. No i to, że język żyje, że język jest takim lustrem, w którym odbija się rzeczywistość. Nie zawsze oczywiście język nadąża za rzeczywistością, ale podoba mi się to, że język się zmienia, że język żyje i że ci młodzi ludzie najczęściej wiedzą, w jakiej sytuacji mogą właśnie korzystać z tych tworzonych, wymyślanych przez siebie zwrotów.
Nie da się z tym nie zgodzić. Też na studiach polonistycznych całkiem sporą uwagę poświęca się temu slangowi młodzieżowemu. Młodzież naprawdę potrafi z językiem zdziałać cuda i wyrazom, które powszechnie są używane, też nadać zupełnie nowy sens, nowe znaczenie, a my możemy też się czegoś od nich nauczyć. Może takie małe kompendium wiedzy, bo chciałabym wrócić jeszcze na moment do tych stylów języka polskiego. Jakie mamy style w obrębie naszego ojczystego języka? Wspomniałyśmy też o slangu młodzieżowym w ramach ciekawostki, ale padło też hasło żargony, to żeby nie być takim gołosłownym, żeby słuchacze też dostali trochę szerszy obraz, czy mogłybyśmy właśnie troszkę to jeszcze rozszerzyć?
Jeżeli chodzi o style, to możemy mówić na pewno o stylu potocznym, bliskim każdemu z nas, urzędowym, naukowym. A jeżeli chodzi o żargon, to już jest to sposób wypowiadania się konkretnej grupy. Jest to związane też z gwarą środowiskową i tutaj na pewno nie warto mylić tego z miejscem, w którym mieszkamy, tylko raczej z profesją, którą się zajmujemy. Na pewno inaczej wygląda język, którym operują na co dzień lekarze, prawnicy, nauczyciele. No i tutaj też możemy mówić o uczniach, czyli tak naprawdę jednocześnie my, twórcy języka, odbiorcy różnych komunikatów językowych, korzystamy w swoim życiu z różnych stylów. No i też w zależności od tego, w jakiej grupie zawodowej się znajdujemy, również dostosowujemy się do sytuacji komunikacyjnej. Takim specyficznym też rodzajem stylu jest styl artystyczny, typowy dla twórców literatury, szeroko rozumianej sztuki. I ważne jest to, żeby te style odróżniać, no i żeby też korzystać, czerpać od każdego użytkownika języka, bo to poszerza też nasze horyzonty, nasz zasób słownictwa.
Tak jak też wspominałam na samym początku, obchodzimy dzisiaj Dzień bez przekleństw. Więc to dobre okoliczności, by poruszyć kwestię kulturalnego wysławiania się. Pytanie tylko, czy również kulturowego, ponieważ przekleństwa pojawiają się także w utworach literackich, czy też innych tekstach kultury. Co pani sądzi o tego typu zabiegach?
Obecność wulgaryzmów w języku jest dla mnie w pełni uzasadniona, kiedy ma to pomóc w zrozumieniu dzieła literackiego, czy też innego tekstu kultury, bo niestosowanie wulgaryzmów w sytuacji, kiedy opowiada tekst kultury, dzieło literackie o jakiejś określonej grupie społecznej, która wulgaryzmy stosuje, no powoduje, że tekst nie jest prawdziwy. W związku z tym rozumiem zasadność korzystania z wulgaryzmów w dziełach literackich, w filmach. To jak najbardziej uzasadnione. Trudno mi jest rzeczywiście pogodzić się z taką sytuacją, kiedy wulgaryzmy pojawiają się w języku bezcelowo. Bo wie pani, nawet jeżeli ktoś stosuje wulgaryzm, żeby, nie wiem, podkreślić swoje emocje, wyrazić zdenerwowanie, ból nawet, to zawsze widać w tym jakąś celowość. Natomiast bezrefleksyjne stosowanie wulgaryzmów na zasadzie przyzwyczajenia i, jak to się zwykło też potocznie mówić, zamiast znaków interpunkcyjnych, razi mnie, boli mnie, jest dla mnie niepokojące. Zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę wulgaryzmy są obecne w języku i prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie ich wyeliminować. W sumie po co? Literatura współczesna wymaga tego, abyśmy ukazywali rzeczywistość taką, jaka ona jest. A ona bardzo często jest taka, że ludzie, żeby powiedzieć o swoich emocjach, przekazać je w bardziej dosadny sposób, korzystają z wulgaryzmów. Niemniej jednak warto zwracać uwagę na to, aby pokazać ową celowość. I ja na zajęciach ze studentami i na zajęciach w szkole ponadpodstawowej zajmuję się wulgaryzmami. My znamy teksty, które owe wulgaryzmy zawierają, ale za każdym razem jest to pogłębiona refleksja nad celowością wykorzystania takiego, a nie innego zasobu leksykalnego języka polskiego, bo na pewno no, nie powinniśmy udawać, że takich słów nie ma, nie istnieją w języku polskim.
To jeszcze dopytam. Myślę, że to też będzie poniekąd takie podsumowanie tej wypowiedzi. Jaką rolę w języku polskim odgrywają przekleństwa, te wulgaryzmy?
Tak jak powiedziałam wcześniej, wulgaryzmy, przekleństwa, tak właściwie warto by było też rozróżnić te dwie kwestie, bo między wulgaryzmem a przekleństwem jest mała różnica, albo też zasadnicza różnica, w zależności od tego, jak na to spoglądamy, mają określone funkcje w naszym języku. Na pewno jest to sposób na wyrażanie emocji. Przecież niejednokrotnie łatwiej jest dosadnie powiedzieć o swoich uczuciach, gniewie, radości, przerażeniu przy użyciu wulgaryzmu niż korzystając z polszczyzny wzorcowej. Jeżeli chodzi o wulgaryzmy, to też bardzo istotną rolę pełnią one wtedy, kiedy oddają sposób komunikowania się jakichś konkretnych grup zawodowych. I kiedy zastanawiamy się nad dbałością o język, który ma być naturalnym narzędziem komunikowania się, to przecież już Sienkiewicz, pisząc teksty osadzone w odległych od niego realiach, bardzo uważnie przyglądał się nie tylko zwyczajom, ale również językowi danej epoki, aby dzieło, czyli tak naprawdę komunikat, który przekazywał nam, odbiorcom, swoim czytelnikom, było jak najbardziej wiarygodne. W związku z tym takie widzę funkcje wulgaryzmów, taką widzę rolę wulgaryzmów w języku polskim, oddanie emocji, ale również uwiarygodnienie jakiegoś komunikatu, który jest charakterystyczny na przykład dla konkretnej grupy językowej.
To ja dopytam jeszcze o to, o czym wspomniała pani na początku tej wypowiedzi. czy przekleństwa i wulgaryzmy to jedno i to samo? Już wiemy, że nie, więc chciałabym zapytać o to, w czym tkwi ten drobny szczegół, ta różnica?
Przekleństwo to takie złorzeczenie, to takie życzenie komuś, czemuś, czegoś złego, ale bardzo szybko, przy użyciu oczywiście odpowiednich słów, odpowiednich wyrazów, przekleństwo może stać się wulgaryzmem, bo kiedy ja powiem, a niech cię, i oczywiście możemy się tutaj uśmiechnąć, bo cóż to za złorzeczenie, ale jeżeli ja powiem, a niech cię, no to jest to przekleństwo, które nie jest jeszcze wulgaryzmem, ale możemy to powiedzieć, te właśnie emocje związane ze złorzeczeniem, możemy wyrazić w zupełnie inny sposób i wtedy rzeczywiście stanie się wulgaryzmem. A tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo warto stosować eufemizmy i kiedy faktycznie chcemy użyć tego wulgaryzmu, nie wiem, bo coś nam się wydarzyło takiego, coś nas zabolało, coś nam upadło, no to jest też bardzo ciekawe takie ćwiczenie, aby niekoniecznie używać słów używanych powszechnie za wulgarne, tylko na przykład powiedzieć coś zupełnie innego, czyli na przykład motyla noga. I ja bardzo często mówię motyla noga, co za hałas. I wtedy no, osoby, które są ze mną, po prostu się uśmiechają, bo to jest dosyć zabawne. Oni zdają sobie sprawę z tego, że tak naprawdę można zupełnie co innego podłożyć pod motyla noga. Więc tak naprawdę możemy te nasze emocje też wyrażać w zupełnie inny sposób, niekoniecznie korzystając z wulgaryzmów. I przekleństwa to też nie zawsze wulgaryzmy, chociaż no, tak już można powiedzieć, że w tej świadomości naszej te wyrażenia stały się synonimiczne.
I na sam koniec naszej rozmowy jeszcze jedno pytanie, a właściwie prośba o zbiór takich wskazówek, jak dbać o kulturę języka polskiego.
Najchętniej powiedziałabym czytać, czytać, czytać i to różne dzieła literackie, zarówno literaturę współczesną, ale też klasykę. Przede wszystkim też rozmawiać. Bo zauważyłam, że ta umiejętność prowadzenia rozmowy jest obecnie deficytowa i nawet jeżeli chodzi o młodych ludzi, tych najmłodszych użytkowników języka, oni niejednokrotnie wolą do siebie pisać, korzystając z różnego rodzaju komunikatorów, a problemem jest dla nich to, aby porozmawiać ze sobą, czyli tak naprawdę usłyszeć samych siebie, czytać, rozmawiać, obserwować też uważnie zmiany w języku polskim, na które ma wpływ wiele czynników, rozwój technologii, wpływ wyrazów z innych języków, ale też myślę sobie, żeby być takim bardzo obiektywnym odbiorcą języka i dobierać słownictwo w sposób refleksyjny, nie na podstawie panujących mód, tylko myśleć o celowości swojego komunikatu. Ja już tutaj dzisiaj powiedziałam, że język jest takim lustrem, w którym odbija się rzeczywistość. W związku z tym, jeżeli chodzi o dbałość o kulturę języka polskiego, czeka nas właściwie taka wieloletnia praca, dlatego że jeżeli myślimy o języku, to on nigdy nie jest taki sam. W związku z tym możemy tutaj powiedzieć, że to, co będzie charakteryzowało nas w tej pracy związanej z dbałością o kulturę języka polskiego, można podsumować jednym określeniem: long life learning. To tak naprawdę nigdy się nie kończy i to jest piękne, że ten język się zmienia, że nie stoimy w miejscu i że on tak naprawdę oddaje rzeczywistość, w której funkcjonujemy na co dzień.
Język jest żywy, słowa też mają moc. I dlatego bardzo ważnym jest to, byśmy faktycznie, niech to raz jeszcze wybrzmi, byli świadomymi użytkownikami języka, a tutaj na naszym polskim gruncie oczywiście języka polskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani magister Joanna Kostrzewa.
Dziękuję serdecznie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.